książki, które polecamy.
Marzena Bakawska. Dzisiaj wyjątkowy dzień 1 maja, więc możemy trochę czasu poświęcić na to, żeby na przykład zagłębić się w lekturę. I dziś proponuję Państwu książkę Moc obietnic Piotra Borlika, który gości ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
To jest książka, która jest pokłosiem poprzednich, które Pan napisał. I zacznę od takiego pytania, które pierwsze mi się nasuwa. Czy Agata Stec wzywa Pana do tego, żeby opisywać kolejne jej losy? Komisarz policji, no już mogę zdradzić, była komisarz policji.
Nie tyle Agata, chociaż ona też oczywiście z tyłu mojej głowy siedziała przez kilka ładnych lat po premierze Białych Kłamstw. Natomiast jest to przede wszystkim skutek, znaczy nie chcę wyjść na nieskromnego, ale na pewno dziesiątek, jeśli nie jeszcze lepiej, pytań czytelników, czy to na spotkaniach autorskich, czy to w targach literackich, czy to nawet i w prywatnych wiadomościach za pomocą internetu. Gdzieś ta Agata tak mocno zakorzeniła się w świadomości czytelniczek i czytelników, że ta dziura w mojej głowie była wiercona, aż w końcu skapitulowałem i pomimo, że przez mi się pierwsze dwa lata się wzbraniałem, mówiłem, że nie, Agata, koniec, to była trylogia Boskiej Proporcji, to była zamknięta historia, tak miało być, koniec, no nawet, kropka, ale w końcu nawet, uległem.
Nawet ta pierwsze wydanie, takie no, bibliofilskie niemalże, to trzy okładki składały się w jedno, więc widać, że w zamyśle pańskim to była trylogia. I koniec, kropka.
Tak, czas upłynął. Gdzieś mijały kolejne miesiące, powstawały kolejne książki mojego autorstwa i no nie było chyba spotkania autorskiego, nawet takiego z okazji premiery książki, że ja tutaj chwalę się moją nową historią, nowi bohaterowie i gdzieś mniej więcej w drugiej połowie spotkania padało to pytanie.
Agata, może fajnie,
a może właśnie Agata by wróciła?
Rozumiem. A czy ważny jest dla pana ten kontakt z czytelnikiem?
Tak, na pewno. Nie wzbraniam się przed tym, też nie mam żadnych oporów. Jestem, tak mi się wydaje, że jestem bezpośredni w kontakcie z czytelnikami, więc każdy wie, że może do mnie napisać. Na spotkaniach zostaje tyle, ile trzeba zostać, żeby z każdym porozmawiać, nie wiem, czy zrobić to symboliczne zdjęcie, czy właśnie wymienić się poglądami, nawet nie tylko o moich książkach, ale też o innych książkach, więc zwłaszcza tutaj ze społecznością Gdańska i całego Trójmiasta staram się tak być zżyty.
Bardzo ważnym dla mnie aspektem w pańskich książkach jest taki rys psychologiczny. Wiem, że pan skończył studia psychologiczne. Na ile te studia panu pomagają w tej chwili właśnie zarysować tych bohaterów w pańskich książkach?
Tak, mam nadzieję, że pomagają dużo. Trudno jest mi to jakby ocenić samemu. No z tymi moimi studiami psychologicznymi jest to lekkie naciągnięcie, bo jednak jestem po uczelni technicznej i dopiero sobie uzupełniłem dwuletnimi studiami. To były bardzo ciekawe doświadczenia, ale żeby było zabawnie, robiłem to jeszcze nieświadomy tego, że mi się przyda to przy pisaniu książek, tylko w zupełnie innej, wtedy zajmowałem się pracą w fabrykach i zupełnie czymś innym. Ale tak, uwielbiam tworzyć portrety psychologiczne, uwielbiam rozrysowywać sobie właśnie te postaci, które później opisuję, zależności między nimi i zawsze jakimś takim moim głównym celem, jeżeli chodzi o samych bohaterów, jest opisanie przemiany, która w nich następuje. Czasem pozytywna, czasem negatywna, czasem trudna do oceny.
Ale czy na przykład konstruując jakąś postać, sięga pan po jakąś literaturę fachową, żeby zobaczyć, aha, czy taki psychopata mógłby tak postąpić?
Na pewno tak było przy tworzeniu Artura Kamińskiego, czyli bohatera tej oryginalnej trylogii Boskiej Proporcji. Zwłaszcza, że on był psychologiem i jego wątki już musiały być bardzo mocno, tak powiem po angielsku, zresearchowane, czyli te badania, które musiałem poczynić, żeby nie napisać jakiejś głupoty po prostu, były dla mnie istotne. No, jest to postać socjopatyczna, jest to postać bardzo charakterystyczna, trochę przerysowana, ale tak też miało być. Więc wtedy musiałem poświęcić temu naprawdę dużo czasu, żeby literaturę fachową zgłębić. Natomiast w ostatnich książkach nie przypominam sobie, żeby to wymagało ode mnie jakiegoś dodatkowego doczytania. To po prostu są bardziej rzeczy, które już wiem, o których już wcześniej czytałem i to przychodzi w sposób naturalny.
Mamy tutaj kryminał i jeżeli ktoś się spodziewa czegoś innego po tej książce, to na pewno się zawiedzie, bo mamy tutaj morderstwa, mamy tutaj śledczych, mamy tutaj cały ten splot wydarzeń wokół tego. Ale opisy momentami są, jak dla mnie, mocne. Mocne opisy tych zbrodni. I Zastanawiałam się po lekturze tej właśnie mocy obietnic, czy pan musi się zregenerować po napisaniu takiej sceny, bo jednak ona wymaga od pana przekroczenia pewnych takich granic, no pisze pan o morderstwie.
Tak, może najpierw troszeczkę ogólniej. Myślę, że wszystkie czytelniczki i czytelnicy, którzy już znają więcej moich książek, to wiedzą, że u mnie to tak jest na zmianę. Książka lżejsza, mocniejsza, więc myślę, że to jest pierwszy sposób na odreagowanie, że gdy już zamknę tę mocniejszą historią, którą niewątpliwie jest moc obietnic, to potem przychodzi pora na coś lżejszego, ale jeżeli chodzi o takie odreagowywanie na bieżąco, to myślę, że nie. No może inaczej, takim zwykłym odreagowywaniem z życie rodzinne. Mam 5-letniego syna, więc no...
Zabawy z dzieckiem.
To już tak, to już nie myślę o innych rzeczach. Bardziej traktuję to warsztatowo i technicznie, więc opisując te sceny, nie tyle skupiam się na tym, żeby one były właśnie brutalne, dosadne, bo to gdzieś przychodzi znowuż naturalnie. Bardziej się skupiam, żeby język, którym to podaję, był odpowiedni, żeby zdania miały odpowiednią długość, żeby były względnie krótkie, żeby było czuć właśnie moc, ten dynamizm tych scen. I może dzięki temu, że skupiam się na takich technikaliach, to ten bagaż emocjonalny gdzieś mi potem nie przybija do ziemi.
Wiem, już zdradził pan w poprzednim naszym spotkaniu, że rozrysowuje pan wszystko na tablicy i wie pan dokładnie, kto jest z kim powiązany. Dzięki temu my, czytelnicy, możemy śledzić właśnie te losy i zastanawiać się, gdzie pan nam jakieś takie sygnały wysyła, w którym momencie i możemy tą przyjemność zagadki mieć. Rozumiem, że to jest taki bardzo też przemyślany sposób, tak jak pan mówił o tych krótkich zdaniach, o tym takich technikaliach. Tutaj też pan ma to wszystko bardzo mocno przemyślane. Nie do końca jakby idzie pan na takie flow, że piszę, bo akurat mam wenę.
To prawda. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o portretach psychologicznych, tak samo rozrysowuję sobie całą akcję, nie wiem, kamienie milowe. Oczywiście zakończenie jest jednym z pierwszych rzeczy, którą w głowie mam przed podjęciem nawet samego tworzenia postaci. Więc tak, jest to istotne. Lubię myśleć, że dzięki temu ta fabuła jest, no nie powiem, że doskonała, ale że nie ma w niej jakichś nieścisłości, jakichś niedopowiedzeń. Jeśli są, to niektóre są celowe, żeby w kolejnym tomie coś się wyjaśniło. Ale tak, tutaj zdecydowanie w przypadku mocy obietnic najwięcej czasu poświęciłem nie pierwszoplanowej postaci, czyli nie Agacie, bo ona już była stworzona wcześniej, tylko właśnie pewnej nastolatce, Soni, to chyba mogę powiedzieć, która tutaj według mnie była najtrudniejszą postacią. Też śledząc recenzje, czytając różne artykuły na temat mocy obietnic, skupiam się na tym, jak ona jest odbierana i jak na razie przynajmniej, no, mało czasu od premiery minęło, jest tak, jak sobie zamierzyłem, żeby ona wzbudzała emocje. U niektórych pozytywne, u niektórych negatywne, praktycznie wszyscy są co najmniej zaintrygowani.
Nastolatka i w ogóle nastolatki, bo tam więcej tych nastolatków pojawia się w tej książce, to jest jakby też nowy rozdział dla pana, bo do tej pory pan tylko psychologią kryminalną dorosłych się zajmował, a w tej chwili otwiera panu jakby trochę nowy rozdział. Psychika nastolatki, manipulowanie nią, nastolatkiem w ogóle, to jest bardzo ciekawy temat, ale no właśnie z bardzo mocnej psychologii.
Tak, to był moment takiego troszeczkę zderzenia się, jednak było warem. Chyba tak jest, że jestem młody, mam 38 lat, więc raczej jestem z tego młodszej części.
No ale nie jest
pisarzy.
Pan nastolatkiem.
Ale właśnie już ta różnica między mną, gdy byłem nastolatkiem, a obecnymi nastolatkami jest bardzo widoczna. I to wymagało pewnego, znowu użyję tego słowa, researchu, żeby w miarę oddać ten sposób myślenia, ale też o tyle to było łatwiejsze dla mnie, że tu nie wchodziłem w samą szkołę, nie wchodziłem w relacje z nauczycielami czy z rówieśnikami. Co prawda, no, jedna relacja jest, ale to jest taki króciutki wycinek i też sama ta nastolatka jest na tyle inna od rówieśników, że no, to też było po prostu łatwiejsze dla mnie. Ale czułbym się źle ze sobą, gdybym miał napisać całą książkę dziejącą się w szkole, więc to od razu mogę uspokoić wszystkich, to się u mnie nie wydarzy.
Aczkolwiek nastolatki teraz po czasie pandemii są bardzo wrażliwe. Co prawda nie pobrzmiewa pandemia w tej pańskiej książce, ale momentami miałam takie wrażenie, że trochę ta Sonia jest takim jakby pokłosiem pandemii. Zaplątana w jakieś psychologiczne różne układy, trochę kierująca przeciwko sobie, trochę przeciwko innym swoją wewnętrzną agresję. Krótko mówiąc, takie rzeczywiście dziecko naszych czasów.
Mam nadzieję, że tak jest. Mówię, trudno, nie mam dystansu do tej postaci, więc trudno mi to powiedzieć, ale dziękuję za te słowa, bo to znaczy, że odrobiłem zadanie domowe.
A dlaczego w ogóle 15-latkę w tym momencie pan powołał, że tak powiem, do życia.
Nie wiem, to jest bardzo złożone pytanie i złożona odpowiedź na nie jest. To po prostu musiała być nastolatka, bo chodziło o pewien kontrast, o to, żeby pokazać, jest też tam postać psychologa współczesnego, no niezbyt profesjonalisty, przynajmniej w odbiorze nastolatki. I chodziło mi właśnie o pokazanie tego kontrastu, jak ta osoba, która teoretycznie jest jeszcze naiwna z racji wieku i braku doświadczeń, jak ona może w różnych aspektach już teraz przebijać znacznie starszych, po prostu dorosłych, dużo bardziej doświadczonych fachowców, tak to nazwijmy. Tak, dlatego to musiała być nastolatka w tym rozumieniu.
Tak pomyślałam w tej chwili, że może to nawet być książka, którą ktoś przypisze do tej young adult, do takiego nurtu, gdzie młody człowiek może się gdzieś odnaleźć, powiedzmy.
Z jednej strony pewnie sprzedażowo byłoby fajnie, bo to jest teraz ta gałąź rynku, która się naprawdę pięknie rozbudowała i super, bo są pozycje dla nastolatków. Kto lubi, to może teraz wybierać. Tego zazdroszczę, bo kiedyś tego no nie było. Ale no myślę, że jednak nie. To byłoby duża nadinterpretacja tej historii. Też nie chciałbym, żeby to czytali, nie wiem, 14-latkowie chociażby. To jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie.
Ale 18-latek już tak.
18-latek już tak. Jak najbardziej myślę, że może poczuć się tutaj usatysfakcjonowany literaturą, o ile też tam jego wrażliwość będzie już dopasowana do tej samej historii. Bo tu podkreślmy, że to nie jest taka, no mamy maj, więc nie jest taka luźna historia, żeby sobie usiąść na trawie i sobie relaksować.
Nie jest to obyczajówka, to jest po prostu kryminał pełnokrwisty, tak to nazwę. W tej książce mruga pan do czytelnika okiem, który już czytał pańskie książki, bo pojawiają się odniesienia do poprzednich części. Pojawia się postać jedna z wielu, która odgrywa dosyć ważną rolę pod koniec książki. Na przykład wraca Agata Stec do pierwszego miejsca morderstwa z pierwszej książki, czyli do palmiarni. I zauważa pan, że już palmy nie ma. Ale tak zadam sobie w tym momencie pytanie, czy nie zamyka się pan na czytelników, którzy tych części poprzednich nie znali, tworząc w ten sposób fabułę?
Często będę mówił, że mam nadzieję, bo tu znowuż mam nadzieję, że tak nie jest. Trudno o pewność oczywiście. Starałem się, żeby ktoś, kto ani nie zna w ogóle mojej historii, ani nie zna trylogii, nie zna Agaty Stec i wszystkich innych postaci, to i tak wejdzie w tą historię jak w niezależną historię kryminalną. I po prostu ominą go jakieś pewne smaczki, pewne jakieś takie drobne ciekawostki gdzieś wrzucone, albo zależności wrzucone gdzieś w fabułę. No mam nadzieję, że tak jest, że tak wyszło. Też odbiór rynku jest na tyle pozytywny, że dużo osób po przeczytaniu Mocy Obietnic, mimo że troszeczkę domyśla się, co się wydarzyło w trylogii, bo pewne rzeczy padają, to sięga po tę trylogię, poznaje Agatę. No oczywiście ten, kto znał trylogię, no to ma pełną radość z tego produktu, który otrzymał, i ci powinni być usatysfakcjonowani, i ta grupa również druga powinna być usatysfakcjonowana.
A nawet być może sięgnie po prequel, o którym ostatnio rozmawialiśmy, bo to jest w ogóle dla mnie książka, która jest jakby całostką, która wypisuje się jakby z tego takiego nurtu krwawego kryminału, o tak to nazwę, i jest dla mnie wyjątkowa i taka wręcz magiczna, i polecam wszystkim. Kończąc tą książkę, dał sobie pan furtkę do kolejnych części. Czy w takim razie czeka pan na sygnał od czytelników, tak jak zaczęliśmy, czy jednak zamknie pan rozdział z Agatą Stec?
Tak jak wspomniałem, ja potrzebuję robić sobie przeskoki między klimatami historii, więc to nie jest tak, że zakończyłem Moc Obietnic i od razu usiadłem do pisania kolejnej części, ale też nie jest tak, że tej kolejnej części z tyłu głowy nie mam. Więc oczywiście, jeżeli wydarzy się katastrofa i odbiór byłby no, bardzo, bardzo zły, no to ten pomysł by trafił do szufladki na kolejną część Agaty, ale że przynajmniej na tej krótkiej próbce, która do tej pory się wydarzyła, recenzji i opinii jest lepiej niż dobrze, to należy gdzieś mieć znowuż z tyłu głowy, że niewykluczone, że w przyszłym roku, pewnie bardziej w drugiej połowie przyszłego roku, gdzieś ta Agata znowu może wrócić. Na pewno nie będzie już miała tak długiej przerwy.
No rozmawiamy zaledwie kilkanaście dni po premierze książki, więc no na razie niewiele czasu upłynęło, niewiele tych recenzji się pojawiło. Jeszcze pewnie pan ma spotkania autorskie przed sobą dotyczącą Mocy Obietnic, więc być może ta furtka, którą pan sobie zostawił na ostatnich stronach, się otworzy.
Znaczy ona już jest otwarta tak naprawdę. No też już wchodząc głębiej w sam rynek, niestety rynek książki jest już też skażony tym pędem za nowościami, więc to nie jest tak, że te recenzje i ten pik sprzedażowy książki będzie trwał wiele miesięcy. No niestety to jest czas bardzo krótki, więc tym bardziej to jest ten czas, kiedy wręcz przed premierą spływają opinie od różnych recenzentów, którzy otrzymali egzemplarze właśnie przedpremierowe, a teraz spływają już od czytelników takich, no nie prowadzących swoich strony i tak dalej.
Którzy kupili książkę.
Tak. Też żyjemy w świecie, w którym ci, co czytają, to czytają bardzo dużo. Więc to nie jest tak, że ktoś kupi książkę, ona leży miesiąc. No, oczywiście też są tacy, ale mam naprawdę ogromne grono czytelniczek i czytelników, którzy kupują po wyjściu z księgarni, gdzieś tam w tramwaju, w kolejce, gdziekolwiek, od razu zaczynają czytać. I dostaję takie reakcje na bieżąco, dostaję relacje właśnie po połowie, po pierwszym rozdziale. Jest tego dużo. Jest fajnie.
No niesamowite, że z takim symbiozie z panem żyją czytelnicy, że nawet po części przeczytanej książki panu zdają relacje.
Wrócimy do tego pytania wcześniejszego o relacje z czytelniczkami, czytelnikami. Lub zbudowałem sobie poprzez właśnie czy to spotkania, czy interakcje, czy właśnie po prostu czas dla ludzi, żeby i po prostu być sympatycznym, żeby taka więź już się między nami wytworzyła.
Ja w ogóle patrząc nawet na Facebooki różnych autorów i autorek, patrzę, że ten kontakt z czytelnikiem jest niezwykle ważny w obecnych czasach, bo tak jak pan powiedział, książek ukazuje się dużo, ten pik sprzedażowy jest krótki i takie podtrzymywanie też zainteresowania sobą jako autorem czy autorką jest ważne. A z drugiej strony media społecznościowe nam to umożliwiają. Nie mieliśmy wcześniej, 20-30 lat temu, takiej możliwości dotknięcia wręcz autora, a teraz jest taka możliwość.
To prawda, natomiast jak ze wszystkim ma to swoje plusy i minusy, sam odczuwam to dość mocno i to, no, to jest już powtarzalne zjawisko, więc jestem przekonany, że teraz znowuż to się powtórzy. Mianowicie sama premiera wymaga tyle tak intensywnych działań, tylu właśnie rozmów, to są miłe rzeczy, ale jednak absorbujące i siłę i czas i ja zazwyczaj te plus minus 3 tygodnie po premierze robię sobie ten reset gdzieś, czy Facebook, czy Instagram idzie w odstawkę i po prostu resetuję sobie umysł w taki sposób.
I znowu wróciliśmy teraz tym razem do pytania o regenerację.
Dokładnie.
Czyli zamykamy media społecznościowe i to jest pańska regeneracja i zabawa z synem. Czego życzymy oczywiście w czasie majówki. Bardzo dziękuję. Dzisiaj gościem Radia Gdańsk, gościem audycji był Piotr Borlik, autor Mocy Obietnic. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję.
Książki, które polecamy.